kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko. Dziś rozmawiamy o sytuacji na wschodniej granicy. Do rozmowy zaprosiłem eksperta od spraw wojskowości, no i także od Rosji Wschodu, doktor habilitowany Piotr Grochmalski, kierownik Instytutu Studiów Strategicznych w Akademii Sztuki Wojennej, także były dziennikarz, korespondent wojenny, politolog. Witam Pana serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Zacznę od znaków. Niektórzy mówią, że złowieszczych. Pewnie słyszał pan o wietrze, który zgasił znicz olimpijski w Pekinie. Podobno ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w Soczi w 2014 roku, a krótko później dokonała się aneksja Krymu przez Rosję. Wierzy pan w takie znaki?
Nie, ale jest pewna logika. Przypomnijmy, że wojna rosyjsko-gruzińska, atak na Gruzję, nastąpił podczas olimpiady pekińskiej.
Także czyli jeszcze cofamy się do 2008 roku tym razem.
No, oczywiście, więc no, istnieje pewna logika związana z wojną informacyjną, którą Federacja Rosyjska prowadzi. To jest pewien rodzaj także wojny mentalnej, taka logika ich, czyli ten element wojny hybrydowej. Rosja po prostu lubi wykorzystywać takie mocne akcenty. Przypominam, że podobną logiką kierował się kiedyś Hitler, wykorzystując olimpiadę jako pewien element takiego mocnego podkreślenia swojej strategii ideologicznej i takiej propagandowej. A tutaj przypomnijmy, że w Soczi Rosjanie wygrali tą punktację medalową i ten komunikat, który poszedł, proszę bardzo, to jest zwycięstwo Rosji nad całym Zachodem, który nas atakuje. To jest także związane z pewnymi działaniami w świecie sportu, prawda, prowadzonymi przez Federację Rosyjską i naprawdę jak się czytało media rosyjskie, obserwowało się akcenty, to było widać, że Rosja zdobywanie kolejnych medali pokazuje jako swoistą właśnie rywalizację, także quasi taką bojową. Oto Rosja pokazuje swoją potęgę, swoją siłę.
Panie profesorze...
Nie, należy to traktować jako element wojny hybrydowej. No właśnie,
o to chciałbym pana zapytać się bardzo konkretnie, bo właściwie ta wojna trwa i pan to potwierdza w jakiejś mierze. Ja przyznam osobiście, jestem niezwykle zmęczony tą taką huśtawką nastrojów, bo raz słyszymy o przerzucaniu sił nad granicę, o zajmowaniu pozycji do ataków, o konkretnym dekretowaniu dat ataku. Już wczoraj przecież pojawiły się informacje, że konkretnie albo dzisiaj będzie to w nocy właśnie z wtorku na środę, albo w środę nastąpi. I to jest element sam w sobie wojny hybrydowej, wojny nerwów, pewnej presji politycznej, ale jednak zapytam, czy mimo wszystko coś jest na rzeczy, czy to jest tylko ten arsenał stosowany właśnie po to, żeby wywrzeć presję, no jednak polityczną mimo wszystko.
Ależ nie, no wojna hybrydowa według koncepcji sztabowej Federacji Rosyjskiej jest zasadniczym elementem. Chodzi o to, żeby uzyskać skuteczne rezultaty możliwie skromnymi środkami, które się angażuje, ale jeśli istnieje taka potrzeba, to się używa siły kinetycznej. No, przypomnijmy, Putin jest jedynym przywódcą na świecie, który ma na swoim koncie kolejne wojny. To nie ma drugiego takiego przywódcy w tej chwili na świecie, który skumulowałby podczas swojej władzy tyle konfliktów.
Może dlatego jest taki skuteczny w tym straszaku, tak powiem, no bo on już to zrobił.
To znaczy, no wyprowadził w pole praktycznie 60% swojego potencjału uderzeniowego, a więc w granicach 115 batalionowych grup taktycznych na 165, które posiada. Więc jeśli człowiek przesunął, podjął decyzję, wydał takie polecenie sztabowi, aby dezlokować tak potężne siły, nie ma czegoś takiego. W historii Federacji Rosyjskiej, w historii Związku Sowieckiego od momentu zakończenia II wojny światowej Rosja nigdy nie przesunęła swoich sił z Dalekiego Wschodu na zachód, na granicę zachodnią. Nigdy. Dezlokowano tego typu jednostki, które pokonały 10 tysięcy kilometrów, aby zostały umieszczone na granicy białorusko-rosyjskiej. Jeśli w tym samym czasie Rosja przesuwa swoje ćwiczenia strategicznych sił atomowych, A NATO odbiera to. Zresztą jest news, że tego typu sytuacja została przedstawiona w Izbie Reprezentantów na takim tajnym spotkaniu. I Amerykanie i NATO odbiera to jako pewnego rodzaju straszak. Ruszycie? To uważajcie, bo my właśnie pokazujemy wam naszą determinację. Jeśli Rosja ruszyła całą flotą swoją, a to jest druga, pamiętajmy, flota świata, a więc wszystkie okręty atomowe. I to jeszcze dedykowane zdecydowanie do realizacji dwóch celów. Zastraszenia Stanów Zjednoczonych, a drugi to ewentualnej dyslokacji wojsk na Krym lub też w okolicach Odessy. Chodzi o okręty desantowe, które pojawiły się w Sewastopolu w ilości wystarczającej do przerzucenia jednej batalionowej grupy.
Brzmi to fatalnie, muszę powiedzieć, tak jak pan to wszystko wylicza. Jeszcze do tej wyliczanki dodam na przykład ten, no nieco mniej, może taką medialną, natomiast, chociaż nie, może jest to właśnie medialne, informacja o budowaniu szpitali polowych i magazynowaniu zapasów krwi gdzieś tam w pobliżu granicy z Ukrainą. To można dodać 2 do 2?
No, jeśli patrzymy na aktualną sytuację, to nie ma żadnego wycofywania wojsk, a w każdym razie tak twierdzi NATO, tak twierdzą analitycy. Jest bardzo twarde wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych, który jednocześnie kieruje część swojego wystąpienia do Rosjan. Mówi, że jeśli zrobicie to, to wasze miejsce w historii, w podręcznikach historii zostanie zdruzgotane. Będziecie państwem najeźdźców. To przemówienie Bidena jest zdecydowane. Ono jest w takim duchu, jakby rzeczywiście przygotował Amerykanów. Nie będzie łatwo, mówi do Amerykanów. Amerykanie wysyłają ogromne siły. Dyslokują siły szybkiego reagowania tu właśnie na wschodnią flankę NATO i jednocześnie pokazują determinację, ale też skuteczność tego typu przerzutu. A co ważne, kilkakrotnie prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że jeśli dojdzie do ataku na obywateli Stanów Zjednoczonych na obszarze Ukrainy, to będzie w zasadzie wojna. A co to znaczy? To już jest wojna światowa. To jest wojna globalna.
Panie profesorze, w skali od 1 do 10, na ile ocenia pan prawdopodobieństwo konfliktu kinetycznego, czyli takiego, nie takiej niby wojny, tylko już otwartego starcia zbrojnego?
Wojna kinetyczna już się toczy. Znaczy, pamiętajmy, że 15 tysięcy ludzi zginęło na tej wojnie.
No tak,
wojna hybrydowa. Amerykanie ostrzegają. Ja też ostrzegam. Dla Rosji nie ma tego podziału. Dla nich liczy się skuteczność i oni otwierają... Oni nie przestrzegają żadnych zasad, żadnych reguł. Przecież oni podpisali kartę OBWE, która mówi jasno, że każde państwo ma prawo do wyboru dowolnego sojuszu. Oni to podpisali. Podpisali wiele dokumentów, które mówią, nam się to teraz nie podoba, my to chcemy zmieniać. Przecież to są kpiny. To, co robi Rosja, jeśli chodzi o podejście do aktów prawnych, to oni mówią, nas to nie interesuje. Nas interesuje to, co nas interesuje. I macie przestrzegać naszych zasad. Trzeba mieć świadomość, że to jest... Putin jest klasycznym typem przywódcy barbarzyńskiego. To znaczy nie przestrzega żadnych norm, może podjąć każdą decyzję z tych opcji, które ma na stole.
Tylko czy ten barbarzyńca jest w miarę racjonalny? Bo zadaję sobie takie pytanie.
Jest racjonalny.
Jest racjonalny
i trzeba mieć świadomość, że kluczem dla niego jest właśnie wojna hybrydowa, czyli typ nękającej wojny, która bez względu na to, jaki będzie w tej chwili wynik tej konfrontacji, ma zmęczyć społeczeństwo zachodnie, ma ciągle przesuwać tą granicę pogłębiającego się chaosu. To jest stała presja na instytucje europejskie, na NATO. Jego celem jest zniszczenie NATO. Jego celem jest to, co w zasadzie przedstawił, całą strategię Putina przedstawił prezydent Lech Kaczyński w Tbilisi, określając cele, jakie Federacja Rosyjska przed sobą stawia.
Dzisiaj Gruzja, jutro kraje bałtyckie, pojutrze Polska. Tak mniej więcej w skrócie ja kojarzę to przemówienie.
Tak, oczywiście. No, kraje bałtyckie i Polska to jest tak naprawdę atak w NATO. I atak, to co widzimy w tej chwili, to jest także atak w NATO. To jest próba zniszczenia, czyli najpierw rozchwiania NATO, a później pokazania, że NATO nie jest skuteczne, że NATO nie jest w stanie obronić. Proszę bardzo, macie Afganistan, a teraz my konfrontujemy się z NATO i co NATO robi? wycofuje się. Więc to jest w tej chwili być albo nie być, bo Putin tak naprawdę prowadzi w tej chwili wojnę z Zachodem. I tą wojnę prowadzi już od znaczącego czasu. To nie jest dzisiaj, to nie jest wczoraj. Mhm. I rozpoznanie tego, co Putin robi, w zderzeniu z polityką dotąd realizowaną przez Niemcy, którzy dolewali paliwa do ognia. Cała polityka niemiecka to tak naprawdę wzmacnianie militarne, wzmacnianie Niemiec, militarne wzmacnianie Rosji, ale wzmacnianie potencjału. Oczywiście, ale generalnie to, co Niemcy dotąd robiły, to zachęcały Rosję do pierwszej wojny ukraińskiej w 2014 i w zasadzie Nord Stream 2 to jest otwarcie bramy do tej wojny, która jest przed naszym progiem, przed progiem
to
europejskim.
Ona jest przed progiem. To bardzo pana poproszę, jako trochę też człowieka, który jest analitykiem wojskowym, gdyby miał się pan pochylić nad mapą sztabową, jak pańskim zdaniem miałby taki konflikt wyglądać? No bo zapewne nie będzie to otwarta inwazja, bo tu ten element racjonalności chyba jest taki, że ciężko byłoby od tak po prostu wejść i pokonać duży, bitny kraj z 200-tysięczną armią.
To jest, na stole jest także taka pełnowymiarowa wojna, bo jeśli już Rosja się zdecyduje, to myślę, że ten wariant byłby dla nich, dostawaliby wszystko. Ryzyko jest największe, ale dostawaliby wszystko. Trzeba pamiętać, że oni mają łączne linie graniczne ukraińsko-rosyjskie, a także na przykład Naddniestrze, a Ukraina, czy też Białoruś, a Ukraina, więc tam, gdzie są dyslokowane w tej chwili siły Federacji Rosyjskiej, to jest ponad 3000 kilometrów.
Trochę jak nasza sytuacja przed II wojną światową, z trzech stron właściwie możliwość ataku.
Dokładnie.
Mhm.
A jeśli weźmiemy, jeszcze mamy tutaj oczywiście potencjalne uderzenie z Krymu, gdzie jest dyslokowany dodatkowy w tej chwili potencjał Federacji Rosyjskiej. Ta linia graniczna, która oddziela Ukrainę od państw natowskich, to jest łącznie około 1280 kilometrów, a więc relatywnie zdecydowanie dłuższa jest linia potencjalnej agresji i wszystkie okręgi, wszystkie struktury wewnętrzne ukraińskie w zasadzie mają w swoim obszarze jakąś część, gdzie są dyslokowane siły Federacji Rosyjskiej, więc ta ogromnie wydłużona linia potencjalnej konfrontacji plus to, co wiemy, a więc dyslokowanie na Ukrainę dywersyjnych grup, ogromnej ilości dywersyjnych grup. Mamy w tej chwili dwa uderzenia w krótkim czasie, cyberuderzenia, które zwykle poprzedzają.
Tak, ukraińskie banki między innymi zostały zaatakowane.
No nie tylko, wszystkie strony rządowe, łącznie ze stroną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. To były dwa ataki, jeden za drugim. Więc jeśli weźmiemy pod uwagę potencjalne scenariusze, to oczywiście atak będzie szedł na główne, pójdzie z Donbasu i Ługańska, uzupełniony o taki kątowy atak, który ma odciąć Ukrainę od ewentualnych dostaw ze strony państw natowskich, a więc w pobliżu granicy z Polską. Uderzenie na Kijów, i uderzenia takie klinowe z Krymu i desant w okolicach.
Czy ja dobrze słyszałem, że ta wojna może w najgorszym wariancie dojść do granicy z Polską?
Ale ona już się toczy. Wojna o granicę polsko-białoruską jest elementem wojny hybrydowej, którą realizuje Federacja Rosyjska, tak samo jak Pegasus, który się pojawił w Polsce, jest elementem właśnie wojny hybrydowej realizowanej przez Federację Rosyjską. Są zawsze tacy idioci, których się wykorzystuje. Federacja Rosyjska doskonale wykorzystuje tego typu narzędzia. To jest absolutnie zrozumiałe. To jest ich szkoła.
To
trzeba umieć rozpoznawać tego typu działania.
Jeszcze tylko jedno pytanie. Czy właśnie, bo tak myślę sobie, jeżeli mam szukać jakichś optymistycznych znaków, czy Putin już nie uzyskał trochę swojego celu? No bo chyba nikt na Zachodzie w tej chwili nawet nie myśli o tym, żeby Ukraina mogła przystąpić kiedykolwiek do NATO czy do innych struktur europejskich.
Oczywiście, że to jest właśnie element realizowany przez niego takiej wojny hybrydowej. Czyli tak naprawdę doprowadzić do zmęczenia tematem ukraińskim, stopniowego wchłaniania, także to, co on wcześniej pisał, kiedy pisał w lipcu, kiedy Miedwiediew w takim piśmie bardzo obraźliwym mówił, że w zasadzie nie ma z kim rozmawiać, bo to są ten rząd, to jest rząd kolaborantów, z NATO i tak dalej. Ukraińcy powinni wyrzucić ten rząd i ci prawdziwi Ukraińcy, którzy są mordowani nawet, to stwierdzał Miedwiediew i Putin, oni powinni dojść do władzy. Czyli na Ukrainie powinien dojść do władzy rząd prorosyjski, a Ukraina nie powinna nigdy wstąpić do NATO.
I w tym momencie muszę postawić niestety kropkę. Mam nadzieję, że najbliższe godziny nie okażą się godzinami, w których to wszystko zostanie wykrakane i przy całej fachowości pana profesora liczę na to, że ten scenariusz nie spełni się, bo to nie, dla nikogo nie byłaby korzystna sytuacja. Piotr Grochmalski, Akademia Sztuki Wojennej, gość porannej rozmowy RT Poznań. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Kluczowy temat.